Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprosiło nas na konferencję zatytułowaną Roman Pollak – Nowe spojrzenie, sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. W mrocznych latach 50. nazwisko Pollak mówiło samo za siebie.
Profesor ważny był dla środowiska naukowego, ale także dla swojej rodziny. Wnuk profesora, nie mogąc sam przyjechać na sesję, przysłał list.
Profesor Pollak był dla mnie fantastycznym dziadkiem, nieco odległym, bo przecież my, moi rodzice i ja, mieszkaliśmy w Sopocie, a dziadek w Poznaniu, a jednak zawsze jakoś obecnym. To on podczas spędzanych z dziadkami wakacji nauczył mnie obcować z przyrodą i cieszyć się nią, znajdować radość w wędrowaniu. Wspólnie z moim ojcem stanowił i dotąd stanowi swego rodzaju punkt odniesienia, autorytet pokazujący, co to znaczy na co dzień być przyzwoitym, jak służyć, czym jest głęboki patriotyzm bez wielkich słów i hałasu. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność i pracę i życzę dobrych obrad. Andrzej Cieślak.
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, profesor Filip Kaczmarek, zwrócił uwagę na kilka rocznic.
Konferencja odbywa się w 50. rocznicę śmierci pana profesora, ale to nie jest jedyna rocznica, która w tym roku przypada. Też jest setna rocznica jego habilitacji i 110. rocznica ślubu ze Stanisławą ze Szczurkiewiczów. O tym ostatnim wspominam nieprzypadkowo, dlatego że w ubiegłym roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wydało pamiętniki ojca pani Stanisławy, czyli teścia pana profesora Pollaka, który był komisarzem wojskowym Legionów Polskich. I jeszcze jest jedna rocznica, którą odkryłem, ważna dla kontekstu naszej konferencji. Otóż mamy 200. rocznicę wydania poezji Mickiewicza. Podobno profesor Pollak przechowywał ten egzemplarz pierwszego wydania jak relikwię.
Ta sesja odbyła się pod koniec października i była bardzo interesująca. Trwała 2 dni. Wzięli w niej udział uczeni poznańscy i z uniwersytetów zaprzyjaźnionych, jak na przykład z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W studiu pani profesor Barbara Jutkowiak, która była właściwie jedną z głównych organizatorek tej sesji.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość przypomnienia jeszcze jednej bardzo ważnej okoliczności. Ta konferencja odbywała się w 50. rocznicę śmierci profesora Romana Pollaka, współtwórcy poznańskiej polonistyki i w tym samym należącego do pokolenia organizatorów uniwersytetu. On nie był poznańczykiem, poznaniakiem. Przyjechał tutaj z Galicji, przyjechał jeszcze w mundurze podczas właśnie ostatnich działań wojennych. Zgłosił się w 1919 roku na wezwanie komisji uniwersyteckiej, ale został wielkopolaninem z wyboru. I to, że tutaj polonistykę tworzyli profesor Dobrzycki z Fryburga i profesor Grabowski, też absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak jak Pollak, ale ze starszego pokolenia, stawiało go jako trzeciego polonistę, który będzie tworzył katedrę historii literatury. To był czas, kiedy historia literatury była tym wiodącym kierunkiem specjalizacji w ramach polonistyki, obok badań językoznawczych slawistycznych, które królowały w różnych uniwersytetach, obejmowały różne języki słowiańskie. Także tutaj najważniejsza jest rola długo pracującego profesora, który aż po lata powojenne i aż właściwie do śmierci, do emerytury w 60 roku i do śmierci w 72 roku, był jedną z głównych postaci historii literatury. Profesor Dobrzycki bardzo wcześnie umarł, na początku lat 30. Profesor Grabowski był starszy i był też romanistą, w związku z czym miewał rozproszone obowiązki na obie te dyscypliny. Mówiono w dwudziestoleciu, że to były, to Rogalski Aleksander napisał, na dwóch słońcach przeciwnych bogi, rywalizują niejako ze sobą profesor Grabowski i trochę młodszy Pollak, ale w świetle tego, co możemy przeczytać i obejrzeć w dokumentach, zwłaszcza uniwersyteckich, czy w ogóle ze świata nauki, byli niesłychanie lojalni wobec siebie, współpracowali bardzo pięknie, recenzowali wzajemnie, się wspierali w pracy dydaktycznej. Także ten mit dwóch bogów, tak trochę eksponowany w świecie uniwersyteckim i literackim, za sprawą właśnie tego literata, chyba też będzie trzeba zrewidować. I to jest jeden z pierwszych wątków, które się tu pojawiają w tej całej palecie nowych spojrzeń, bo okazuje się, że po tym 50-leciu my musimy kilka utrwalonych opinii zweryfikować.
Gdzie się urodził? Co miało wpływ na życie i działalność Romana Pollaka? Zarys biograficzny przedstawił profesor Jan Piskurewicz.
Roman Pollak urodził się 31 lipca 1886 roku w miejscowości Jeleśnia koło Żywca jako syn niższego funkcjonariusza kolejowego Teodora i Eufemii ze Szczurkiewiczów. Początkowo kształcił się w podkrakowskich szkołach ludowych w Podłężu i w Niepołomicach. W dzieciństwie i wczesnej młodości duży wpływ wywarł na niego dziadek, Józef Szczurkiewicz, przez ponad pół wieku nauczyciel szkoły w Podłężu. Od niego przede wszystkim przejął cześć dla tradycji powstania listopadowego i styczniowego oraz kult wielkiej literatury romantycznej. No i do takich najwcześniejszych, niezatartych wspomnień Pollaka należał pogrzeb poety na Wawelu w roku 1890. Po skończeniu szkoły Pollak kształcił się w cesarsko-królewskim gimnazjum imienia arcyksiężny Elżbiety w Samborze, gdzie w 1905 roku zdał egzamin dojrzałości. Przed maturą zorganizowano maturzystom w okresie wielkanocnym dwutygodniową pielgrzymkę do Włoch, w której udział wziął także młody Roman, a dobrze prowadzony objazd obejmujący Rzym, Florencję, Bolonię i Wenecję zrobił na 18-letnim wówczas gimnazjaliście duże wrażenie i zapisał się na stałe w jego pamięci. Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły Pollakowi podjąć w 1905 roku studia w zakresie filologii klasycznej i polskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchał wykładów Jana Łosia, Mariana Zdzichowskiego, Józefa Trytiaka, Kazimierza Morawskiego, Stefana Pawlickiego, Jana Rozwadowskiego. Sam uważał się za ucznia Stanisława Windakiewicza i Ignacego Chrzanowskiego, chociaż z tym drugim zetknął się dopiero pod koniec studiów. Brał także udział w seminarium prowadzonym przez Stanisława Tarnowskiego. To Windakiewicz swoimi wykładami miał rozbudzić zainteresowanie Pollaka staropolszczyzną, romantyzmem i Włochami. W tym okresie coraz bardziej koncentrował się na literaturze XVII wieku, a zwłaszcza na Piotrze Kochanowskim i jego przekładzie Jerozolimy Wyzwolonej Torquata Tassa. Poświęcił mu dwa referaty, a pierwszą publikacją naukową stało się studium porównawcze Wojna Chocimska Potockiego, a Goffred Tassa w przekładzie Kochanowskiego, wydrukowane w Bibliotece Warszawskiej w 1910 roku. Honorarium młody badacz przeznaczył na kolejną podróż do Włoch.
Profesor Barbara Jutkowiak.
zaciągnął swojego kolegę i pojechali we dwóch powłóczyć się po Włoszech. I potem bardzo te kontakty dla niego były ważne, bo już się interesował literaturą staropolską i kontaktami polsko-włoskimi, więc to było również motywowane naukowo. Zajął się tłumaczeniem poematu z przełomu XVI, dla nas XVII-wiecznego, z początku XVII-wiecznego tłumaczenia stworzonego przez bratanka Jana Kochanowskiego, Piotra Kochanowskiego, kongenialne absolutnie tłumaczenie poematu o krucjacie, o Jerozolimie wyzwolonej Gofreda. I to jest przedmiot wielu studiów profesora, tych młodzieńczych.
Ale do tego całe życie wracał, prawda?
Wracał do tego całe
życie. Do końca.
Do końca, bo też potrafił przekuć to zainteresowanie w rodzaj służby publicznej. Jakkolwiek w momencie, kiedy go zauważono jako badacza tych stosunków polsko-włoskich na początku lat 20. i też promotor jego przyjścia do Poznania, Ignacy Chrzanowski, wybitny historyk literatury, jego nazwisko znane jest z powodu historii literatury polskiej, która była bardzo popularna przed wojną, a po wojnie przez jakiś czas zakazana, potem wznowiona w latach 70. zrobiła sobie dobrą sławę jako podręcznik z dawnych czasów, a jednak jakoś aktualny, chociaż oczywiście dezaktualizowany przez przyrost literatury zmiany w literaturoznawstwie, ale to była książka, którą znaliśmy. I Ignacy Chrzanowski był tym, który napisał młodemu Pollakowi list rekomendacyjny do Poznania. I potem napisał do czynników rządowych, że widziałby Pollaka jako propagatora kultury polskiej we Włoszech, że sobie poradzi. A Pollak odpisywał, ależ przecież jest tylu godniejszych, starszych profesorów, jak jego mistrz uniwersytecki, też z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Windakiewicz, który go na tę ścieżkę polsko-włoską naprowadził i zafascynował literaturą włoską. Jak historyk kultury Ptaśnik i inni, wymieniał nazwiska godniejszych od siebie. Jednak uznano, że młodzi są potrzebni. To bardzo charakterystyczne dla dwudziestolecia, że wyobraźnią obejmowano by wkład energii i szanse dla awansu dla młodych ludzi i że ci decydenci bardzo często włączali młodych do bardzo poważnych działań. I to krótkie dwudziestolecie takie sukcesy odnosiło chyba także dlatego, że tą energią społeczną potrafili zarządzać rządzący. I na przykład Biblioteka Narodowa również prosiła bardzo młodych doktorów o wstępy, o opracowanie tekstów. I tutaj właśnie profesor Pollak do tej słynnej Biblioteki Narodowej, która zaistniała jako seria, która wreszcie da podstawowe dzieła literackie do szkół, dla studentów na uniwersytety i w popularno-naukowym opracowaniu udostępni literaturę polską z wszystkich trzech zaborów, z różnych okresów literackich. Profesor tam bardzo dużo tomików przygotował i przed wojną, i potem po wojnie, bo przecież ta seria trwa w Ossolineum. To jest także ten moment, kiedy bardzo młodego Pollaka doceniono jako edytora i on się rozwija i w misji włoskiej, i jako uczony. I w misji włoskiej powierzono mu bardzo ważną placówkę, mianowicie Rzym. Od razu, na początku lat 20., w 23 roku, miał pojechać do Rzymu i zadbać, żeby w Rzymie była na Sapienzy polonistyka, żeby wyodrębnić ze slawistyk silne studia polonistyczne.
W sesji zatytułowanej Roman Pollak, nowe spojrzenia, udział wzięła przez internet wykładowczyni języka polskiego na Uniwersytecie Turyńskim, profesor Krystyna Jaworska.
Giovanni Maver jeszcze przed wojną do syna Polaka opisał Romana Polaka jako Romano Polacco, znaczy taka gra słów, Romano Polacco, znaczy rzymski Polak. Niewątpliwie było to nomen omen, ale inicjały RP to też inicjały Rzeczpospolitej Polskiej. Niewątpliwie Roman Pollak, Romano Polacco, był też przedstawicielem i propagatorem Rzeczpospolitej Polskiej i jej najlepszych tradycji we Włoszech. Zasługi Polaka są nie do przecenienia. Enrico Damiani w swojej syntezie polonistyki we Włoszech w okresie międzywojennym napisał, że Roman Pollak był l'anima di ogni movimento culturale polonistico in Italia, dusza każdego kulturalnego przedsięwzięcia we Włoszech. Giorgio Agosti w liście do Polaka po śmierci swojej matki Krystyny Agosti w 1936 napisał: senza di lei la mamma non avrebbe mai trovato il coraggio di scrivere e tradurre, senza di lei non avremmo avuto le lettrici eccezionali che vi avevamo prima della guerra, senza di lei non sarebbe sorto l'Istituto di Cultura Polacca Tilio Beżej, che ormai è un ramo solido della nostra facoltà di lettere. Bez pana, mama nie znalazłaby odwagi, żeby tyle pisać i tłumaczyć. Bez pana nie mielibyśmy te znakomite lektorki, które przed wojną mieliśmy. Bez pana nie powstałby Instytut Kultury Polskiej. Możemy dziś powiedzieć, że senza di lei, bez pana, panie profesorze Romanie Polaku, polonistyka włoska, powszechnie uznana za jedna z najlepszych polonistyk zagranicznych, nie byłaby tym, czym jest. Bardzo dziękuję za uwagę.
Tę część sesji prowadziła profesor Alina Nowicka-Jeżowa i tak skomentowała tę wypowiedź.
Dziękujemy pani profesor za przedstawienie tej niezwykle intensywnej, owocnej i świetnie myślanej też strategicznie aktywności Romana Pollaka w Italii. Można się zastanawiać, skąd wynika taka skuteczność tych działań, taka ich owocność. I mnie przychodzi na myśl definicja przyjaźni, jaką dał Marsilio Ficino, przyjaźni filozoficznej, takiej przyjaźni, która łączyła Polaka z włoskimi badaczami. Według Ficina, a śmiem twierdzić także według Pollaka, jest to taka relacja, w której przyjaciele nie patrzą na siebie tylko patrzą w stronę tego horyzontu prawdy, jakiej szukają i jaką chcą dosięgnąć. Teraz drugi głos z Rzymu, pani profesor Monika Woźniak, będzie mówiła również o koneksjach Polaka rzymskich chyba najbardziej.
Myślę, że warto uświadomić sobie jakąś taką niesamowitą szybkość i skuteczność profesora w nawiązywaniu właśnie tych kontaktów naukowych we Włoszech, bo przecież on przybył do Rzymu w październiku 23 roku, natomiast już w grudniu został poproszony przez Instituto per l'Europa Orientale, z którym zdążył natychmiast nawiązać kontakty, o poprowadzenie kursu literatury polskiej dla Włochów, przede wszystkim wybierających się na placówki dyplomatyczne. Już w grudniu został prezesem Koła Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza w Rzymie i już w styczniu 24 roku prowadził wykłady dla polskich księży ze Stanów Zjednoczonych i Kanady przebywających we Włoszech. A zatem wystarczyły mu 2 miesiące, żeby dokonać naprawdę bardzo wiele i nawiązać wiele cennych znajomości. Podczas gdy działalność dydaktyczna rozpoczęła się z pewnym opóźnieniem w styczniu 24 roku, ale to jakby nie z powodu opieszałości profesora, tylko z powodu wtedy trwających strajków studenckich. Pierwszy wykład miał taki charakter ogólny, stosunki kulturalne polsko-włoskie, został zresztą odnotowany także we włoskiej prasie z uznaniem. Natomiast myślę, że może warto wspomnieć, że te pierwsze wykłady, pierwsze zajęcia odbywały się naprawdę w jakichś heroicznych warunkach. Nie w siedzibie uniwersytetu, ale w sali hospicjum świętego Stanisława, gdzie w dodatku nie było ogrzewania. Ja wiem, że to się tak wydaje, że we Włoszech jest ciepło, ale w styczniu, lutym naprawdę nie jest ciepło, więc studenci siedzieli w płaszczach, szalikach i z takimi zgrabiałymi palcami coś tam próbowali, jakieś notatki robić. A zatem również charyzma, prawda, i ta pasja, z którą potrafił przekazywać wiedzę o Polsce, sprawiały, że studenci mimo tych trudnych warunków na jego wykłady przychodzili. I bardzo szybko zgłosił się do niego też już wspominany Enrico Damiani, który miał się stać jego wielkim współpracownikiem i też niezwykłą szybkością, bo już w 1924 roku właśnie we współpracy Damianiego i Pollaka ukazał się numer Rivista di Cultura poświęcony Mickiewiczowi. Później na łamach Rivista di letteratura slave w 1926-1927 roku ukazały się monograficzne numery o Słowackim i o Kasprowiczu. Polak był wielkim promotorem tłumaczeń literatury polskiej na włoski. No i też nawiązał kontakt z Giovannim Mawerem, co stało się początkiem zarówno ich wielkiej przyjaźni, jak i przede wszystkim nakłonienia Mawera różnymi sposobami perswazji do tego, żeby zainteresował się przede wszystkim polską literaturą i językiem, i dzięki temu potem, jak wiemy, został pierwszym profesorem polonistyki na oficjalnej katedrze finansowanej przez rząd włoski, a nie polski, polonistyki w 1929 roku, i tą katedrę piastował przez lat ponad 30, czyli do swojej emerytury. Polak najpierw prowadził zajęcia zarówno w Poznaniu, jak i na Sapiency, po tym jak objął stanowisko na uniwersytecie w 1926 roku, a pamiętajmy, że wtedy nie było ani Ryanaira, ani Wizera. W związku z tym to dzielenie, prawda, działalności dydaktycznej między Poznań i Rzym było naprawdę bardziej skomplikowane niż w czasach dzisiejszych. A po powrocie w 1928 roku do Polski, Polak w dalszym ciągu właściwie co roku przyjeżdżał właśnie na takie objazdy naukowe do Włoch i oczywiście zawsze także do Rzymu. Ten Rzym pozostawał centrum jego zainteresowań, no choćby dlatego, że tylko tam była katedra jako taka, nie tylko lektorat, prawda? Oczywiście był zainteresowany także innymi ośrodkami, Turynem, o tym jeszcze będzie mowa, Mediolanem, ale ten Rzym był zawsze dla niego szczególnie ważny. Między innymi prowadził akcję stworzenia biblioteki polonistycznej w Rzymie. Sam zaczął książki gromadzić jeszcze w czasie swojego pobytu. Potem w 1935 roku taki wielki apel wystosował do różnych naukowych instytucji polskich z prośbą o przekazywanie książek. Ten apel spotkał się z przychylnym odzewem i rzeczywiście do dzisiejszego dnia, jeśli Państwo przyjadą do Rzymu, to w bibliotece jeszcze wiele książek z czasów Polaka można znaleźć. Pokazywaliśmy je również na wystawie zorganizowanej z okazji 90-lecia powstania Katedry Polonistyki w Rzymie w 2019 roku.
Co zadecydowało o tym, że profesor nie został w Rzymie?
Zażądano od niego, żeby przyjął obywatelstwo włoskie. I w tym momencie on się rozglądnął wśród slawistów i poprosił Chorwata z pochodzenia, wybitnego slawistę Giovanniego Mawera, żeby został kierownikiem polonistyki w Rzymie. W międzyczasie sam już jeździł po wszystkich możliwych miastach, ośrodkach, gdzie tylko były środowiska polonijne jeszcze z wychodźstwa XIX-wiecznego. Tak było z Turynem, który wspomniała pani profesor, gdzie działał cała rodzina właściwie i potomkowie, a jeszcze miał się okazję spotkać ze słynnym Attilo Byczejem, który był towiańczykiem, właściwie sympatykiem towiańczyków. Wszystkie te środowiska opierały się na takim braterstwie walki o niepodległość między włoskim narodem, który też tworzył nową państwowość, właściwie z wielu państwewek, prawda, upominał się też o swoją niepodległość w pewnym sensie, i Polskę, która walczyła o niepodległość, bywało, że wspierała Włochy. I tutaj Polak te wątki wykorzystywał. On kiedy w czasie I wojny światowej nosił w plecaku żołnierskim Goffreda do tłumaczenia i do pracy naukowej, to równolegle pisma Mazziniego nosił. I to takie charakterystyczne. Jeszcze w 1955 roku, kiedy Giovanni Mawer przyjechał na rocznicę mickiewiczowską do Polski, to wykład w Warszawie i potem w PTPN-ie w Poznaniu miał o Mazzinim, o myśli niepodległościowej. Ale też czasy się tak zmieniły i w Polsce. Podtekst pewien tutaj działał znowu i chyba ten wybór był bardzo świadomy i chyba na prośbę Polaka Mawer wrócił do Mazziniego i do tych właśnie wątków niepodległościowych, wolnościowych, ważnych dla Polski także ciągle w latach 50., przed 56. rokiem. Także to wydaje mi się taką klamrą bardzo znaczącą.
Profesor Filip Kaczmarek podkreślał związki profesora Romana Polaka z PTPN-em.
Członkiem był przez 52 lata. Dwukrotnie był przewodniczącym Komisji Filologicznej, był wiceprzewodniczącym Wydziału Filologiczno-Filozoficznego i wieloletnim członkiem Komisji Bibliotecznej, więc Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak znajdował czas na te wszystkie aktywności, bo to nie jest proste. Ta siła olbrzymów i właśnie to połączenie wolności i odpowiedzialności, wydaje mi się, że to jest kluczem. Chciałbym zacytować słowa naszego byłego wiceprezesa, którego na pewno większość z Państwa znała. W pamięci społeczności akademickiej pozostał Roman Polak jako wzór prawości, poczucia obowiązku i heroizmu w służbie nauki polskiej i macierzystego uniwersytetu.
To były słowa profesora Bogdana Walczaka. Z profesorem Romanem Polakiem wiąże się Uniwersytet Ziem Zachodnich. Był jego współtwórcą i jednym z rektorów. O działalności Uniwersytetu, który wpisywał się w fenomen polskiego państwa podziemnego, mówił historyk profesor Maciej Franc.
Powstał jeden z największych uniwersytetów podziemnych II wojny światowej, bowiem w szczytowym momencie swojego rozwoju według badań liczył ponad 2000 studentów na różnych kursach w różnych miastach. Pracowało kilkudziesięciu profesorów, doktorów i magistrów. To oni stworzyli ścieżki kształcenia dla młodzieży akademickiej. Dali im możliwość obrony prac magisterskich, obrony prac doktorskich, ba, nawet obrony prac habilitacyjnych. A więc była to uczelnia pod wieloma względami wyjątkowa jak na czasy okupacji. W archiwum Uniwersytetu Poznańskiego znajduje się karta, na której są dwa małe zdjęcia portretowe pana profesora Romana Polaka. Pomiędzy tymi dwoma małymi zdjęciami znajduje się napis. Profesor dr Roman Polak, prodziekan Wydziału Humanistycznego 1945-1946. No i patrzę na tych zdjęciach na nas mężczyzna, lekko mrużący oczy. Spokojny, ale wyraźnie zmęczony wydarzeniami lat poprzednich. To człowiek ewidentnie doświadczony przez los, inny niż ten, którego mieliśmy okazję oglądać na pierwszym slajdzie profesora Jeszkiego, a więc ten z portretu rektorskiego profesora Polaka. Tam siedzi oczywiście nie w todze, bo jej nie mógł mieć. Siedzi w dobrze skrojonym garniturze, pogodny i lekko się uśmiecha. Ten sam profesor, ale dwa różne duchy tego profesora emanujące ze zdjęć.
Profesor Barbara Jutkowiak o Uniwersytecie Ziem Zachodnich.
On miał bardzo interesującą nazwę Uniwersytet Ziem Zachodnich i stąd też włączenie go w ciągłość Uniwersytet Poznański, taka nazwa przedwojenna, więc był Uniwersytet Poznański, ale pod okupacją niemiecką zaakcentowano już w Komitecie Pięciu. Profesor Polak był w Komitecie Czterech, czyli na samym początku, w październiku jeszcze 40 roku, już trwały komplety polonistyczne od września dla studentów, więc on włączył te komplety, spotykając się właśnie z wysłannikiem i z delegatami już działającymi w Warszawie. To było środowisko profesorów, którzy tutaj musieli wyjść z Poznania, czy uchodzić z Poznania, tak jak profesor, bo byli działaczami na przykład organizacji szerzących myśl zachodnią już w okresie międzywojennym. I to natychmiast sprowadzało zagrożenie i gestapo w 1939 roku, które wiadomo było, że ma na listach intelektualistów, elity polskie, no i przede wszystkim tego typu działaczy. W związku z tym profesor z plecakiem wyszedł z Poznania, zostawił mieszkanie, rodzinę.
I księgozbiór swój, prawda?
Księgozbiór i po prostu uszedł, jak pisze, przed gestapo, bo już wiedział, że się nim interesują. I w Warszawie zgromadziła się grupa takich profesorów, albo wysiedlonych przez główną, albo tak jak profesor uciekinierów, którzy natychmiast zawiązali komitet samopomocowy i profesor był też czynnym działaczem. Jako rektor nawet miał 5 do 8 rodzin pod opieką, roznosił paczki z żywnością, z odzieżą. I to jest też niezwykłe.
Uniwersytet miał swoje filie m.in. w Częstochowie. Przed laty, na początku swojej pracy w radiu, miałam okazję odwiedzić już mocno schorowaną dr Stefanię Land.
cały czas uczyłam w tajnym nauczaniu liceum ziem zachodnich imienia Konarskiego. Dyrektorem był pan Stoiński. Później, kiedy już wychowaliśmy taką ilość uczniów, że szkoła średnia skończona, co z nimi dalej robić? Więc rozpoczęły się studia wyższe, a więc była polonistyka, była historia, początek medycyny i chemii. Wszystkie osoby, które przeszły przez nasze liceum ziem zachodnich, mają wyższe wykształcenie.
Profesor Jan Piskurewicz.
Polak przeszedł wraz z rodziną grozę oblężenia Warszawy przez Niemców, w trakcie którego uległo zniszczenie mieszkanie, które zajmowali. Udało się znaleźć inne, ale warunki bytowania w okupacyjnej Warszawie były bardzo ciężkie. Pisał, cytuję, żyliśmy, wegetowaliśmy i pracowali nieraz bardzo ciężko, i to wszyscy. I żona, i córka, i syn, i ja. Cierpieliśmy przez wiele miesięcy i głód, i zimno, dźwigaliśmy ciężary. I ja, i córka, i syn rąbaliśmy drzewo na opał, nosili na trzecie piętro wodę i węgiel. Żywiliśmy się na ogół aż nadto skromnie. Pracowałem w sposób wytężony. Uczyłem w różnych szkołach zawodowych, jawnych, a zwłaszcza tajnych kursach uniwersyteckich od roku 40 do sierpnia 44. Powstanie warszawskie przeszli osobno. Syn poszedł walczyć. Polak już w pierwszych dniach powstania został odcięty linią walk od żony i córki i zobaczył ich dopiero po 11 tygodniach. Tak jak w 1939 roku, zgłosił się na ochotnika do powstania, ale znowu nie został przyjęty ze względu na wiek. W czasie powstania Polakowie utracili całe mienie. Żona i córka z dzieckiem przeszły przez obóz w Pruszkowie. Syn, wzięty do niewoli na początku powstania, został zakatowany przez Niemców w obozie Flossenbürg, co Polak przeżył bardzo dotkliwie i bardzo długo to odczuwał. Po wojnie Polak doskonale zdawał sobie sprawę z ówczesnej sytuacji politycznej Polski i swojej własnej. W liście do Giovanniego Mawera pisał, cytuję, ale udręki nasze nie skończyły się jeszcze, ciągną się dalej. Czy starczy nam sił na ich przetrzymanie?
Opis życia w czasie okupacji znalazł odbicie w korespondencji profesora Romana Polaka. Niezwykle ciekawy i poruszający referat przedstawił profesor Bogusław Dopart z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wokół korespondencji Stanisława Pigonia i Romana Polaka. Księgę Stanisław Pigoń, Człowiek i dzieło wydano w Krakowie w 4 lata po śmierci uczonego. Mieściła ta praca zbiorowa charakterystyki, wspomnienia, materiały i w dziale wspomnieniowym obok tekstów Krzyżanowskiego, Zygmunta Markiewicza, Czesława Zgorzelskiego czy Franciszka Bielaka znalazło się również świadectwo Romana Polaka. Wspominki serdeczne osnute na listach. Nie jestem pewien, czy profesorowi Polakowi dane było wziąć do ręki egzemplarz autorski księgi. On sam odszedł właśnie w roku 1972. Jego wspominkowy tekst wyróżnia się wśród zamieszczonych tytułów ekspresją silną i bezpośrednią, ekspresją uchylającą konwencje, które zwykły rządzić nekrologami, pozgonnymi pochwałami i hołdami. Odeszło ode mnie na zawsze paru przyjaciół prawdziwych. Żaden z nich tak głęboko w duszę mi nie zapadł, pisze profesor. Tak mi do samych trzew nie sięgał, jak ten laboriozus w najszczytniejszej tego słowa postaci. Fanatyk pracy, heroicznie zaiste z męką udręczonego ciała się zmagający. Luminarz kultury polskiej, mój Stach serdeczny. Rzecz jasna, przywołane tu wspomnienie stanowi pierwotną informację nie tylko o istnieniu, ale też o znaczeniu korespondencji Romana Polaka ze Stanisławem Pigoniem. Stanowi też pierwszą, ile mogę sądzić, interpretację tej korespondencji jako dokumentu osobistego, w tym również dzieła sztuki epistolograficznej. Cytuję, listy jego są urzekającym odbiciem bezpośredniej z nim rozmowy. Jego postać staje tu przed oczyma jak żywa. Zda mi się słyszeć jeszcze jego głos niski, a ciepły w tonie, spokojny i równomierny w rytmie, wezbrane myślą dojrzałą i życzliwością prawdziwie braterską. Czytając milczkiem, słyszę ten głos kochany i tym czytaniem nasycić się nie mogę. Koniec przytoczenia. Pozostańmy jeszcze przez chwilę ze wspomnieniem profesora Polaka. Zawiera ono pewną biograficzną fikcję, która w tym przypadku z całą pewnością nie jest li tylko środkiem literackim, zabiegiem literackim. Chodzi tutaj o obraz pewnej wspólnoty losów, które wprawdzie toczą się przez pewien czas oddzielnie, ale mają analogiczny przebieg, zwiastujący nieuchronność przyszłego spotkania się i głębokiego zbliżenia się nawzajem. Korespondencja przyjaciół z lat wojny i okupacji to bezcenny zapis losów ludzi nauki oraz instytucji naukowych. Obejmuje ta dokumentacja sytuację bytową i sprawy rodzinne uczonych, podejmowane przez nich próby realizacji przedsięwzięć naukowych. Ze zrozumiałych powodów nie odważają się oni powierzać poczcie informacji o swych działaniach nielegalnych na rzecz uczelni i dydaktyki akademickiej. Pochylając się nad ocalałymi arkuszami i pocztówkami, Polak wysuwa na plan pierwszy wzruszającą troskę kolegi o losy pracowników kultury, o rękopisy i biblioteki, o sposoby ratunku dla zagrożonych, jak mówi, klerków polskich. Odcienie emocjonalnej tej troski znajdują odzwierciedlenie w liście Pigonia z dnia 9 listopada 1944 roku, posłanym już na częstochowski adres przyjaciela. Sam Polak w tym cytowanym wspomnieniu ten fragment zacytował. Boleję nad twym marznięciem. Mam tu swą szarą świtkę futrzaną, trochę sfatygowana, ale lepsza niż żadna. Gdyby się nastręczyła okazja, chciałbym ci ją posłać. Z mojej cyrkumferencji na twą filigranową figurę nie będzie ze wszystkim przystawać, ale może by się dała przystosować. A jakoś zaopatrzony w bieliznę, no jest później też wątek bielizny w tej korespondencji. Z największą oględnością korespondenci przekazują sobie informacje o stratach osobowych nauki polskiej, o egzekucji profesorów w Wilnie we wrześniu 1943 roku, o tragicznym losie profesora Andrzeja Tretiaka, anglisty z Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczywiście data jego śmierci, 1944. Ale już przed końcem roku tegoż, 1944, pojawia się w dyskusjach przyjaciół wątek obsady kadrowej na uniwersyteckich polonistykach. Pigoń w liście z 18 grudnia rekomenduje Uniwersytetowi Poznańskiemu Stanisława Adamczewskiego, notabene wyhabilitowanego na Uniwersytecie Poznańskim w roku 1935, a niebawem życzliwe charakterystyki spotkają Wacława Kubackiego. O trudzie pracowników Uniwersytetu Ziem Zachodnich napisze Polak w taki poruszający sposób. Jakoś się ogarnąłem nieco z boską i ludzką pomocą i ciągnę te taczki przez naszą kalwarię. Byle miejsce trochę zagrzać i nie wędrować znów dalej w tę zimową porę i nowe, cudze kąty wycierać. Bo wtedy trudno już ręczyć, czy siły starczą do przetrzymania. Już teraz warunki pracy dla niektórych stają się niemożliwe. Nie sposób przecież pracować na naszym odcinku, a sypiać kącem na podłodze. A są tacy tutaj. Oczywiście, że nie trwa to długo, ale wystarczy parę nocy tak spędzić. Wprawdzie w sierpniu i wrześniu bywało w Warszawie znacznie gorzej nieraz, ale to było lato, a nie jesień mokra i dość przykra. 25 listopada 1944. Okupacja nieco odmiennie potraktowała uczonych przyjaciół. Stanisław Pigoń przeszedł gehennę obozową. W popiołach Sachsenhausen zostawił swojego patrona i przyjaciela, profesora Chrzanowskiego. A choć ostatecznie nie przypłacił śmiercią pobytu w Lagrze, jak inne ofiary Sonderaktion Krakau, profesor Kołaczkowski czy docent Kamykowski, do końca życia cierpiał na serce. Okupant zamknął przed nim wszelkie drzwi do pracy zgodnej z powołaniem. Wysiedlił go z bursy przy ulicy Garbarskiej, ale na szczęście nie dokonał zbrodniczych zniszczeń w jego rodzinie. W martyrologii elity wielkopolskiej uczestniczył natomiast Roman Polak ze swą rodziną. Jak wiemy, już wypędzony z domu na prawie 5 lat, tułał się po warszawskich miejscach zamieszkania, przeżył powstanie, Przebył trudne miesiące w Częstochowie, a pierwszy zachowany list do krakowskiego przyjaciela wysłał z Poznania 14 kwietnia 1945 roku. Córce państwa Polaków pisana była długa rozłąka z mężem, a syn Leszek, żołnierz Powstania Warszawskiego, nie dawał znaku życia. Wątek dramatycznych poszukiwań syna powstańca ciągnie się w korespondencji przyjaciół z Górą Rok. W liście z dnia 23 grudnia 1945 roku Pigoń napisze: jedno jedyne życzenie piastuje w duszy od chwili, kiedym się o twym nieszczęściu dowiedział, żebyś znalazł rychło w sobie sens wyższy tego dopustu Bożego. Już ci on tam jest i niechże ci łaska Boża dojrzeć go pomoże. Sens jakiś i uzasadnienie jakieś musi być w tym, że już drugie stulecie trwamy w tej najstraszniejszej walce. Strzelają do nas ołowiem, a my odstrzeliwujemy się diamentami. Rzucamy w ofierze narodowi samą najdrogocenniejszą elitę pokoleń. Ale chyba żadna jeszcze generacja nie rzuciła, ile nasza, właśnie takich najdroższych klejnotów w ofierze. Może to już koniec naszego odkupu. W Bożych to sądach. Wierz mi, drogi, że mi ciężko po twym chłopcu, jakby po własnym rodzonym. Jest tutaj także tekst profesora Polaka, ale zbyt ściska za gardło.
O przyjaźni i respekcie wokół korespondencji Stanisława Pigonia i Romana Polaka mówił profesor Bogusław Dopart z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to niezwykle ciekawe wystąpienie. Profesor Barbara Jutkowiak, podsumowanie.
Tak, to jest niezwykła szansa, myślę, dla nas, poznańskich polonistów, oświetlenia tych historycznych momentów rozwoju polonistyki, jakich jeszcze nie dostrzegaliśmy, albo tylko szczątkowo, przygotowując na stulecie Uniwersytetu tomy stulecia polonistyki, które wydawaliśmy.
Trzy potężne tomy, chociaż nie wszyscy się w tych tomach znaleźli.
Tylko nieżyjących honorowaliśmy, profesorów na ogół, albo wybitnych absolwentów, którzy zostali profesorami w innych ośrodkach. Ale w czasie pracy nad tamtymi tomami respektowaliśmy raczej dokonania dotychczasowe, wspomnienia przedrukowywaliśmy, sylwetki już opracowane. Natomiast teraz przyszło nam sięgnąć po nowe archiwalia. I to, co się mieści w nazwie Nowe Spojrzenia tej konferencji, którą organizowaliśmy, to także próba, zwłaszcza w PTPN-ie, odwołania młodszych pokoleń do źródeł archiwalnych, w których jeszcze tkwi tyle materiału, jak owa korespondencja. Mamy też mniejsze korespondencje, oczywiście z innymi, które również rzucają światło na niezwykłą żywotność i ogromną kulturę epistolarną i to załatwianie spraw poprzez listy.
Ale prawdę mówiąc, to człowieka dziw bierze, że tak długo czekano z tym, no minęło pół wieku od śmierci profesora. Tak. A więc było 50 lat długich, podczas których można było wiele spraw wyjaśnić, prawda? I
to się chyba
opisać.
Trochę wiąże, po pierwsze, z tym, co zostało tu wspomniane. Profesor należał, taki Pollak, jak i Pigoń, profesorowie należeli do niezbyt chętnie po wojnie widzianych profesorów burżuazyjnych, jak wtedy mówiono, czy reakcyjnych. Tych, którzy nie chcieli przejść na jedynie słuszny światopogląd marksistowski materializmu historycznego, nie chcieli przyjąć jako światopoglądu. I o ile zaraz po wojnie tolerowano, ponieważ nie było kadr, które tworzyłyby kulturę uniwersytecką po 1945 roku, tolerowano tych profesorów, którzy zresztą sami zabrali się zaraz po wyzwoleniu do budowania uniwersytetów, odbudowywania uniwersytetów tam, gdzie one były, prawda? Wracali w te miejsca, z których ich wyrzucił okupant hitlerowski i natychmiast próbowali odnajdować księgozbiory, gromadzić swoich uczniów. Całą wojnę zresztą szukali się, korespondowali, kto zginął, kto przeżył, kto gdzie jest, jakie są jego warunki bytowe, czy będzie wracał, czy ma jakąś minimalną biblioteczkę, czy dba o kulturę własną, o rozwój intelektualny. To są zupełnie niezwykłe rzeczy, między innymi w tej korespondencji z Landówną, którą pani redaktor wspomniała, czy z korespondencji z Tułasiewiczówną, która była też uczennicą, a nie pracowała na uniwersytecie.
O której pani profesor napisała.
To nieważne, tylko te,
dużą pracę.
Te kontakty epistolarne, listowne, pokazują, jak środowisko dbało o siebie i jak zadbało o odbudowę polonistyki. I w tym momencie przychodzą kadry nowej nauki przez państwo promowanej, ludowe, i rozpoczynają się przymiarki do tego, jak tych profesorów zastąpić innymi już kadrami.
Jak wysłać na emeryturę.
Tak
zrobiono z profesorem
Zresztą,
Polakiem.
Na początku to są w ogóle dramatyczne historie, bo przecież rektor Jaksa Bykowski został oskarżony, aresztowany w późnych latach 40., wypuszczony z aresztu tylko dlatego, że był już właściwie tak wycieńczony i śmiertelnie chory, że wyszedł i umarł po 3 miesiącach. To był poprzednik rektor przed Pollakiem, więc żyło się w poczuciu, że w każdej chwili mogą aresztować i w jakichś warunkach fatalnych więzienia po przesłuchaniach przez Urząd Bezpieczeństwa życie wisiało na włosku. Wisiało na włosku dlatego, że się było po prostu pracownikiem państwa podziemnego rządzonego przez delegaturę londyńską, a zatem na usługach tak zwanej obcej dla radzieckiego państwa agentury. Więc tutaj trzeba było być bardzo ostrożnym i dla nas późnych studentów lat 60., 70., to była taka dosyć zasłonięta, dosyć grubym kirem, bym powiedziała, działalność czy czas życia tych profesorów. Nie, oni jakoś przetrwali do tego 60. roku.
Zamiast im stawiać pomniki, to ich zczyszczano.
Pigoniowi odebrano na przykład wydanie, bo wspomniałyśmy Mickiewicza. On prowadził już od czasów przedwojennych wydanie sejmowe dzieł Mickiewicza. Oskarżono go o faszyzm za to, że był opiekunem bratniaka, instytucji, która się nie podobała wychowawcom nowych pokoleń młodzieży w nowym duchu, w nowej ideologii. I to Pigoń był pierwszy poszkodowany. Pollak jakoś istniał tu w Poznaniu dzięki, myślę, też takiej okoliczności, która na chwilę odsuwała represje od profesorów, także profesora Szwajkowskiego, który przyjechał z UZZ-u jako drugi historyk literatury na drugą katedrę. Oni współpracowali z czasów jeszcze tych okupacyjnych. Zajmował się XIX wiekiem, prawda? Późniejszą literaturą uzupełniali tę paletę epok. Otóż obaj byli niemile widziani, ale nie byli tak prześladowani jak Pigoń w Krakowie, ponieważ wspierali myśl zachodnią. Bardzo potrzebowali komuniści uprawomocnienia przejścia Polski na ziemię zachodnie odebrane Niemcom. I to zarówno tych językowych kwestii dotyczyło nazewniczych, archeologii i prehistorii, jak rola profesora Kostrzewskiego, który pokazywał, prawda, istnienie Słowian aż po tę linię, którą wytyczono jako graniczną. To przecież ta myśl istniała przed wojną, tak, piastowskich ziem i ziem zachodnich. W związku z tym ludzie, którzy podczas okupacji jeszcze od wczesnych lat tu w Poznaniu tworzyli ojczyznę, organizację podziemną, Pollak był z nimi związany, miał z nimi kontakty. W Warszawie wydawał Kulturę Polską, która ewidentnie nawiązywała, podziemne pisemko, która nawiązywała do działalności takiej, jaką prowadziła ojczyzna. Fingowany adres to było Poznań 39 i wydawał to Lech Wielkopolski, zdaje się, taki, pod takim pseudonimem. Pojawiały się te numery, zmieniały się te pseudonimy. Otóż działacze ojczyzny powołali Instytut Zachodni po wojnie. I on pełnił taką użyteczną rolę dla komunistów, więc go tolerowano aż po 48 rok. W 48 po prostu go przejęto.
Pani profesor, co będzie takim trwałym śladem konferencji? Czy wyjdzie jakaś publikacja, jakaś książka?
Mamy wielką nadzieję, że warto wydać to, cośmy przygotowali w referatach, bo pracowali tu także profesorowie z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, nie tylko akademicy uniwersyteccy, nasi młodsi koledzy też, także z Muzeum Literatury. Magistrant, który opracowywał listy włoskie prywatne do żony i potem był znakomitym edytorem listów do Mawera wraz z koleżankami z italianistyki. Mamy nadzieję więc, że zebranie tego materiału, który powstawał w ostatnich latach i na tej konferencji znalazł reprezentację referatową, będzie interesujące. Jako pokłosie wydamy to w poznańskich studiach polonistycznych, w serii literackiej. Już mam wstępne ustalenia z redaktorami prowadzącymi czasopismo i zgodę władz instytutowych i ciekańskich na wydanie tego jako zapowiedzi przyszłych badań i przyszłych książek o romanie Pollaku. Powinna powstać monografia rektorska. Myślę, że ta konferencja ożywiła nasze zainteresowania i pokazała nam materiały archiwalne, odświeżyła spojrzenie, które można było w 70-tych latach sformułować właśnie pośród uczniów, z których już żaden niestety nie żyje, żaden z nich tej monografii nie zdążył napisać. Czas po prostu oddać dług wdzięczności i sprawiedliwość profesorowi Pollakowi.
Gościem spotkań z kulturą, w których przedstawiłam pokrótce sesję naukową zorganizowaną w 50. rocznicę śmierci profesora Romana Pollaka, była profesor Barbara Jutkowiak. Serdecznie dziękuję za tę sesję i za przybliżenie działalności i osiągnięć wielkiego uczonego profesora Romana Pollaka. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.